Następnym naszym prelegentem jest pan dr Paweł Bejga. Obronił w 2018 doktorat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Publikował m.in. w teologii w Polsce, w Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym. A dla nas dzisiaj wygłosi prelekcję na temat stanowiska wybranych angielskich dominikanów wobec niepokalanego poczęcia Maryi między XIII a XVI wiekiem. Bardzo proszę.
Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zabieram Państwa na pół godziny do Anglii, a szczególnie do Oxfordu. Chciałbym w tym moim wystąpieniu pokazać na wybranych przykładach angielskich dominikanów ich stosunek do niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zrobię to w takich trzech krokach. Krok pierwszy. Najpierw pokażę pewien ogólny teologiczny klimat wokół poczęcia czy niepokalanego poczęcia Maryi. Tutaj taką postacią niezwykle ważną jest Edmer bądź Eadmer, bo mamy dwie wersje wypowiadania tego imienia. Ponieważ, proszę Państwa, aby zrozumieć argumentację angielskich dominikanów, przeciwników i zwolenników niepokalanego poczęcia Maryi, trzeba gdzieś mieć z tyłu głowy fakt, że refleksja teologiczna ona nigdy nie dokonuje się w próżni. Zawsze ma jakiś kontekst. To jest pierwszy krok. Krok numer dwa to prezentacja stanowiska wybranych teologów z zakonu kaznodziejskiego, tych, których można zaklasyfikować jako zwolenników, jako przeciwników i tych, których można, co ciekawe, zaklasyfikować i jako zwolenników, i jako przeciwników, ponieważ nie mamy tutaj jasności. I krok ostatni, to będę chciał te zaprezentowane stanowiska skonfrontować ze stanowiskiem Akwinaty. To jest ważne przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to jest czas życia Tomasza, który jest tym samym czasem czy bliskim czasem życia tych wybranych autorów. I po drugie to, o czym już dzisiaj była mowa, a więc wielki autorytet doktora Anielskiego. Zróbmy ten pierwszy krok. Otóż wspomniałem, że na tą pobożność maryjną na Wyspach Brytyjskich miał wpływ Eadmer. On jest znany przede wszystkim w historiografii jako biograf swojego nauczyciela Anselma z Canterbury. Był on jednak nie tylko historykiem, ale także kaznodzieją i teologiem. Był on pierwszym angielskim teologiem, który opracował jedno zwarte dzieło poświęcone niepokalanemu poczęciu Maryi Panny. Traktatus de Concepcione Sancte Marie. To dzieło ma formę kazania. Ono prawdopodobnie powstało około roku 1125. On, Eadmer, optował za przywróceniem święta poczęcia Maryi w liturgii. Przed podbojem Anglii przez Normanów Anglosasi obchodzili na terenach dzisiejszej Wielkiej Brytanii święto poczęcia Matki Pana. Gdy jednak na stolicy arcybiskupiej w Canterbury zasiadł Lanfranc, święto to zostało czasowo zniesione. Według Edmera prawda o niepokalanym poczęciu Maryi była głęboko zakorzeniona w wierze angielskiego ludu. Edmer krytykuje tych teologów, którzy z lekceważeniem podchodzili do przekonania wiernych o zachowaniu Maryi od grzechu pierworodnego. Chociaż dzieło Edmera ma formę homilii i zawiera liczne inwokacje do samej Maryi, przypominające modlitwy, to warto przyjrzeć się temu tekstowi pod kątem teologii niepokalanego poczęcia. Edmer bowiem podaje konkretne teologiczne argumenty za zachowaniem Maryi od grzechu pierworodnego. Edmer odwołuje się bogato do Pisma Świętego, między innymi odwołuje się do Księgi Izajasza, tam jest ten fragmencik, wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. Według Edmera Maryja może zostać porównana do pędu, który wydał piękny kwiat, czyli Chrystusa. Jeśli Syn Maryi był Bogiem i prawdziwym człowiekiem bez mazy grzechu, to i jego matka, powiada Edmer, musiała zostać zachowana od jakiegokolwiek grzechu. Edmer kolejno powołuje się na fragmenty z Jeremiasza, Ewangelii Łukasza, z drugiego listu do Koryntian. Odczytuje te fragmenty w maryjnej perspektywie. Nie podaje jednak jednoznacznego cytatu biblijnego na potwierdzenie niepokalanego poczęcia Maryi, ale stosuje, możemy powiedzieć, metodę alegoryczną i metodę porównawczą. Jeśli Jeremiasz i Jan Chrzciciel zostali uświęceni w łonie swoich matek, pyta Edmer, to o ileż bardziej godna była tego Matka Chrystusa? Edmer wyciągnął zatem wniosek, że łaska udzielona Maryi musiała przewyższać o wiele bardziej łaskę udzieloną prorokom i innym świętym. Edmer, i tu taka ciekawostka, oprócz Pisma Świętego powołuje się na pewne argumenty pozabiblijne także i przyrównuje, uwaga, Maryję do owocu kasztana, który rozwija się w łupinie posiadającej ciernie, jednak sam kasztan pozbawiony jest cierni. Matka Chrystusa, według tego średniowiecznego autora, miała rozwijać się od pierwszych chwil swojego życia pośród grzesznego świata, ale sama miała być wolna od grzechu. Możemy przypuszczać, że tutaj kaznodzieja posłużył się takim prostym przykładem wziętym z natury, z obserwacji, aby pewne zawiłe teologiczne treści przybliżyć mniej wykształconym słuchaczom. Edmer, polemizując z argumentami swoich adwersarzy, odwoływał się także do przekazów apokryficznych. Tutaj ważna jest protoewangelia Jakuba, która przypowiada, twierdzi, że nie tylko narodzeniu, ale już poczęciu Maryi, to poczęcie Maryi miało mieć cudowny, wyjątkowy charakter. Chociaż protoewangelia Jakuba no nie weszła do kanonu ksiąg Nowego Testamentu, to jest tam jakieś przekonanie, jakieś przeczucie o wyjątkowości, cudowności poczęcia Maryi. Tyle Edmer. Zróbmy krok drugi. Święto poczęcia Maryi, to już było wspominane dzisiaj tutaj, odnajdujemy już w XI-wiecznych księgach liturgicznych w Anglii, między innymi w tekstach pontyfikalnych błogosławieństw. No i w takim teologicznym kontekście, z jednej strony już celebrowanie święta poczęcia Maryi, a z drugiej strony Edmer, w 1221 roku 12 dominikanów przybywa na Wyspy Brytyjskie. Swoje pierwsze kroki kierują do arcybiskupa Canterbury, którym był Stephen Langdon, i on według podania jest pod tak wielkim wrażeniem kazań dominikanów, że zaczęli się oni cieszyć coraz większymi przywilejami, łącznie z wykładaniem teologii i filozofii na Uniwersytecie w Oksfordzie. Oprócz dyskutowanych w tamtym czasie problemów teologicznych, takich jak natura, liczba sakramentów, obecność Chrystusa w konsekrowanych postaciach, zaczynają pojawiać się kwestie dotyczące Matki Pana, a tym samym niepokalanego poczęcia. Pierwszy z bohaterów, wspomniany dzisiaj Robert Kilwarby, data i miejsce urodzenia przyszłego dominikanina są nieznane. Wiemy, że był on wykształconym na Uniwersytecie w Paryżu teologiem, filozofem, arcybiskupem Canterbury i w końcu kardynałem. Po ukończeniu studiów teologicznych, co ciekawe, wstępuje do dominikanów. Ten autor jest zaliczany do teologicznej szkoły świętego Augustyna. Umiera 1279, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, w jakich widełkach czasowych jesteśmy. I Kilwarby nigdzie nie pisał wprost o niepokalanym poczęciu. Ale jego sposób ujmowania kwestii pozwala postawić tezę, że nie był on, to jest ostrożna teza, nie był on zwolennikiem uznawania przywileju niepokalanego poczęcia Maryi lub, mówiąc łagodniej, nie był tą kwestią zainteresowany. I tutaj ważny jest komentarz do sentencji Piotra Lombarda. Autor ten księdze trzeciej zajął się problemem wcielenia Syna Bożego. I pytania, które powstawały do tego fragmentu dzieła Lombarda, z czasem coraz bardziej zaczynały poruszać kwestie mariologiczne. I Kilworby w tabuli zadaje tylko jedno pytanie. Czy możliwe jest, aby boska natura narodziła się z dziewicy? Jeżeli zatem kardynał, arcybiskup Canterbury zadaje to pytanie, zadaje pytanie o Matkę Pana, to zadaje je w kontekście jej dziewictwa i Bożego macierzyństwa, a nie niepokalanego poczęcia. Innymi słowy, wspomina Maryję, ale jakby w kontekście chrystologii. Można powiedzieć, że autor ten nie pytał wprost, bądź nie pisał o poczęciu czy niepokalanym poczęciu Maryi, ponieważ tak jak dla jemu współczesnych teologów, ta kwestia nie była aż tak ważna. Nie bez znaczenia jest to, że Kilworby podąża za świętym Augustynem, który podkreśla powszechność grzechu i zepsucie ludzkiej natury. To jest pierwszy z autorów. Drugi z autorów i w mojej skromnej ocenie najciekawszy, gdy chodzi o niepokalane poczęcie Maryi, to jest Thomas Hopman. Żyje w XIV wieku, wykłada teologię w kolegium generalnym w Anglii, otrzymuje tytuł magister teologii. Teologię uzyskuje miejsce w konwencie w Cambridge. Zostaje przeniesiony do Londynu. Tam prowadzi wykłady z teologii biblijnej. No i popada w konflikt z królem Edwardem III. Tyle z biografii. Gdy chodzi o kwestie związane z niepokalanym poczęciem, to jego opinia jest zdecydowanie jednoznaczna. Ten dominikanin zajmował zdecydowanie przychylne stanowisko wobec przywileju niepokalanego poczęcia Maryi. Wśród jego dzieł można wymienić takie jak komentarz do Księgi Rodzaju, do listu do Hebrajczyków i komentarz do listu Jakuba. To właśnie w łacińskim komentarzu do listu do Hebrajczyków, w części nazywanej wprost De Concepcione Immaculata Beate Mariae Virginis, dominikanin ten jasno bronił niepokalanego poczęcia Maryi. Warto w tym miejscu zauważyć, że Hopeman rozróżniał kilka rodzajów poczęcia. Pierwsze, conceptio seminum, czyli możemy powiedzieć akt prokreacji. Drugie, conceptio naturarum, które dotyczy połączenia duszy z ciałem, animacja. I ostatnie to conceptio spiritualis. Ma ono dotyczyć dwóch matek człowieka, naturalnej i nadprzyrodzonej, czyli Kościoła. Hopeman w koncepcji spiritualis widział więc opiekę Bożą nad człowiekiem w łonie matki oraz uświęcenie w sakramencie chrztu. Dominikanin ten, zastanawiając się nad poczęciem Maryi, doszedł do wniosku, że we wszystkich tych rodzajach poczęcia była ona wolna od grzechu. Wychodząc od conceptio seminum, czyli aktu prokreacji Joachima i Anny, podkreślił on, że było ono wolne od jakiegokolwiek grzechu. Jeśli akt prokreacji rodziców Maryi był wolny od grzechu, nawet lekkiego, to według Hopmana owoc współżycia też jest zachowany od grzechu. Przekazywany przez poczęcie i zrodzenie grzech pierworodny miał nie dotknąć Maryi. Dlatego średniowiecznego teologa także w koncepcję naturarum nie należy upatrywać nawet cienia grzeszności. Jeśli poczęcie Maryi dokonało się bez grzechu, to także połączenie duszy i ciała sprawiło, że była ona już od pierwszych chwil życia, dziś byśmy powiedzieli, niepokalana. Niezwykle ciekawy jest argument łączący niepokalane poczęcie Maryi z jej synem. Hopeman mówi, jeśli baranek jest bez skazy, to i matka baranka pozostaje bez skazy. Proszę Państwa, chociaż argumentacja dominikanina domaga się krytycznego spojrzenia ze strony teologicznej, to warto dostrzec wysiłek, który podjął Hopeman, czyli próbuje spojrzeć na niepokalane poczęcie z perspektywy chrystologicznej. Co ważne, Hopeman nie odwołuje się w swoim dziele do Tomasza ani do rozwiązania franciszkańskiego Duns Scot. Thomas Hopeman argumentuje za niepokalanym poczęciem, wiążąc je z aktem seksualnym Joachima i Anny. Zaznaczył, że pomiędzy tymi małżonkami w czasie stosunku seksualnego nie było najmniejszego grzechu. Można zatem postawić pytanie, z dzisiejszej perspektywy, czy w akcie małżeńskim zawsze dochodzi do jakiegoś grzechu, nawet lekkiego. Idąc za myślą Hopmana, trzeba przyznać, że każde małżeńskie współżycie bez grzechu może dać owoc w postaci niepokalanego poczęcia dziecka. Można wyciągnąć wniosek, że taka argumentacja ma związek z nauczaniem Augustyna o pożądliwości, konkupiscencja. Było to stanowisko popularne w wiekach średnich. Tyle Hopman. Trzeci z naszych bohaterów to Thomas Ringsted. Podobnie jak Hopman, bardzo dobrze teologicznie wykształcony człowiek, wykładał przez kilka lat w Cambridge, obejmuje walijską diecezję Bangor. I z dzieł Thomasa Ringsteda zachowały się dwa w rękopisie, czyli Postilla Super Proverbia Salomonis i Commentary on the Sentences. Ostatnie z tych dzieł jest dostępne w Erfurcie, to taka ciekawostka, natomiast dla niepokalanego poczęcia ważne jest pierwsze, czyli Postilla Super Proverbia Salomonis. Ringsted upatrywał powiązanie niepokalanego poczęcia Maryi z jej dziewictwem, czyli inna argumentacja niż u Hopmana. Dominikanin sugeruje, że w przypadku Matki Chrystusa występowała harmonia między duchem i ciałem w taki sposób, w jaki u wszystkich ludzi po upadku jest niemożliwe. Ta harmonia miała być skutkiem właśnie wolności od grzechu i jednocześnie sprawić, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, uczynkowego, nawet lekkiego. No, z drugiej strony autor stwierdził, że wszyscy ludzie podlegają upadkowi spowodowanemu grzechem Adama. Następnie dodał, że w historii zbawienia występowały osoby wolne od grzechu. I tu posłuchajmy, jakie osoby Thomas Ringsted wymienia. Maryja, Jan Chrzciciel, Jeremiasz i święty Mikołaj. Chociaż ten teolog i biskup dominikański wydawał się jakoś sugerować niepokalane poczęcie, to z jego nauki trudno sformułować jednoznaczny wniosek. Trudno zrekonstruować jego szczegółową teologiczną argumentację. O ile przy dodatkową trudnością jest wymienianie wielu świętych, gdy chodzi o zachowanie od grzechu, no bo o ile przywilej ten w odniesieniu do Maryi można usprawiedliwić jej przyszłym macierzyństwem, no to złośliwe pytanie, na jakiej podstawie ów angielski autor obdarzył tym przywilejem na przykład świętego Mikołaja. Angielski autor sugerował zatem niepokalane poczęcie nie tylko Maryi, ale także innych świętych. Czwarty autor, Simon of Boraston. Dzieło, które nas interesuje, to Distinctionis Theologicae, przechowywane w jednej z najstarszych bibliotek, czyli w Bibliotece Bodliańskiej w Oksfordzie. Wspomina bardzo lakonicznie ten autor o zaczerpnięciu przez Maryję z wody łaski, aqua gratiae, oraz o jej czystym łonie przygotowanym dla Zbawiciela. Trudno wskazać w tym fragmencie bezpośrednie nawiązanie do niepokalanego poczęcia, a jednocześnie jasno odrzucić z taką pełną odpowiedzialnością powiedzieć, autor ten nie przyjmował, nie brał pod uwagę niepokalanego poczęcia. No nie wiadomo do końca, co autor ten miał na myśli, gdy mówił o zaczerpnięciu z wody łaski przez Maryję. Piąty, Thomas Sutton. Thomas Sutton, związany z Oksfordem, swoje poglądy kształtował poprzez kontakt z dziełami Akwinaty i Alberta Wielkiego. Szczególny szacunek żywił do tego pierwszego, chociaż Sutton znał doktora Anielskiego jedynie z jego pism, to jednak potrafił bronić teologii uprawianej w tym arystotelesowskim duchu. Sutton spotkał się z krytyką ze strony środowiska oksfordzkiego, które preferowało augustyński model uprawiania teologii, a nie scholastyczny. To właśnie spotkanie Suttona z krytyką augustianów, ze strony augustianów i franciszkanów sprawiło, że wyraził on swoją opinię o niepokalanym poczęciu Matki Chrystusa. Uważał on, argumentację Tomasza za wystarczającą w kwestii właśnie poczęcia czy uświęcenia Maryi. Warto dodać, że zazwyczaj franciszkanie byli uważani za zwolenników prawdy o niepokalanym poczęciu. Według argumentację Tomasza Suttona popiera m.in. Robert Coulton, czyli też franciszkanin, co ciekawe. Według Suttona dr Anielski wystarczająco wyjaśnił sprawę uświęcenia Maryi i w jego ocenie nie ma konieczności zajmowania się tą kwestią. Można więc uznać, że argumentacja Suttona była w jakiś sposób tożsama z argumentacją Akwinaty. I co ciekawe, dominikanin ten był jednym z pierwszych obrońców tomizmu na Uniwersytecie Oksfordzkim. Zróbmy trzeci kroczek, ostatni. Tomasz rozważał możliwość zachowania Maryi od zmazy grzechu pierworodnego przed animacją, połączenie duszy i ciała, podczas animacji oraz po niej. Według Akwinaty Maryja nie mogła zostać zachowana od grzechu przed połączeniem duszy i ciała, ponieważ jeszcze nie istniała. To, co nie istnieje, nie może zostać uświęcone. Tomasz zastanawiał się też nad możliwością zachowania od grzechu pierworodnego Matki Pana podczas aktu prokreacji Joachima i Anny. Dominikanin stawiał pytanie, czy możliwe było uświęcenie Maryi poprzez pochodzenie od świętych rodziców. I Akwinata odpowiada zdecydowanie negatywnie, ponieważ świętość jest jakością poszczególnych osób, a nie ludzkiej natury przekazywanej przez poczęcie i przez zrodzenie. Świętość Joachima i Anny nie mogła zostać przekazana córce, najprościej mówiąc. Dodatkowo Tomasz tu odwoływał się do Augustyna, który mówił o pożądliwości podczas stosunku seksualnego. Tomasz zastanawiał się wreszcie nad możliwością zachowania Maryi w momencie połączenia duszy z ciałem. Według Akwinaty poczęcie Maryi bez grzechu oznaczałoby, że Maryja byłaby równa Chrystusowi i jako taka nie potrzebowałaby odkupienia. Jest to podstawowy argument Tomasza przeciwko, dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, niepokalanemu poczęciu Matki Pana. Zastanawiając się nad stanem Maryi już po połączeniu duszy i ciała, Akwinata stwierdził, że Maryja została poczęta w stanie grzechu pierworodnego, ale w łonie swojej matki została uświęcona. I tu padają przykłady Jana Chrzciciela, i tak jak Jan Chrzciciel czy prorocy Starego Testamentu. Tomasz, mówiąc o uświęceniu Maryi, a nie o jej niepokalanym poczęciu, chciał zachować nauczanie o powszechności odkupienia dokonanego przez Chrystusa, a równocześnie ukazać jej wyjątkową świętość. Nie jest zatem tak, że Tomasz odmawiał szczególnej świętości Maryi, ale nie widział całkowitego zachowania Matki Chrystusa od grzechu pierworodnego już od pierwszych chwil życia. Porównując argumentację Tomasza ze sposobem argumentowania angielskich teologów, należy zauważyć, że ci ostatni, uprawiając teologię, nie stosowali lub nie odwoływali się do argumentacji Akwinaty. Prawdopodobnie spowodowane było, to jest tylko hipoteza, dystansowaniem się angielskiej teologii od europejskiej myśli scholastycznej, kontynentalnej, reprezentowanej przez Tomasza w sprawie poczęcia Maryi. Najbliżej argumentacji Tomasza był Tomasz Hopman, który pisał o trzech rodzajach poczęcia człowieka. Powołując się na świętość Joachima i Anny i na akt ich prokreacji, doszedł on do całkowicie przeciwnego wniosku niż Akwinata. Hopman twierdził, że została Maryja niepokalanie poczęta poprzez akt seksualny jej świętych rodziców. Thomas Ringsted powiązał natomiast niepokalane poczęcie, jak było powiedziane, z dziewictwem i podawał przykłady osób, które miały być wolne od zmazy grzechu. Podobnie jak Tomasz z Akwinu, ten angielski dominikanin odwołał się do postaci Jana Chrzciciela. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy biskup Bangor, Thomas Ringsted, tak jak Akwinata, zakładał uświęcenie po poczęciu w stanie grzechu pierworodnego, czy jednak postulował przyjęcie niepokalanego poczęcia już od momentu animacji. Proszę Państwa, powoli już kończąc, wybrani, zaprezentowani angielscy dominikanie, przychylni niepokalanemu poczęciu Maryi, piszący między XIII a XVI wiekiem, zbyt mało, wydaje się, poświęcili miejsca ukazaniu chrystologicznego wymiaru tej maryjnej prawdy. Owszem, ukazywali oni Maryję jako Matkę Chrystusa, ale wspominając o niepokalanym poczęciu, nie podpierali swojej argumentacji chrystologią. Nie próbowali wystarczająco pogodzić mariologię z chrystologią. Nie pytali oni o przywilej niepokalanego poczęcia wobec prawdy, o powszechności odkupienia dokonanego przez jej Syna. Jest to ważne, bo dla Tomasza z Akwinu pytanie o bezgrzeszność Maryi w kontekście bezgrzeszności Chrystusa było pytaniem fundamentalnym. Teksty wybranych angielskich dominikanów miały charakter kaznodziejski. Nie były w dużej mierze tekstami przygotowanymi do akademickiej dyskusji. Skutkuje to tym, że wielu dzisiejszych teologów, czytając te teksty, może czuć się tą argumentacją nieco zagubionymi, ponieważ no, jest to inny sposób mówienia. Było bliżej tym angielskim dominikanom do Edmera z jego traktatu o poczęciu Maryi niż Tomaszowi. Synowie świętego Dominika, tu tylko zasygnalizuję, dystansowali się jednocześnie od rozwiązania wypracowanego przez Jana Dunsa Scotta. Thomas Hopman, który był gorącym zwolennikiem niepokalanego poczęcia, można powiedzieć, stworzył własną argumentację teologiczną za nim. Była ona całkowicie niezależna od argumentacji Jana Dunsa Scotta. Argumentacja tego angielskiego dominikanina miała bardziej charakter kaznodziejski, a w warstwie teologicznej odwoływała się, o czym już mówiłem, do aktu prokreacji Joachima i Anny, połączenia Jezusa ze swoją matką oraz świętości Maryi i jej Syna. Natomiast teologia Scotta próbowała odpowiedzieć na wątpliwości akademickiej, scholastycznej teologii wobec niepokalanego poczęcia. Dokonując oceny stanowisk wybranych angielskich dominikanów czasów dojrzałego średniowiecza, należy zauważyć, że zwolennicy tego maryjnego przywileju nie dostarczyli tym samym swoim adwersarzom solidnej teologicznej argumentacji. Dystansowali się oni jednak od teologii scholastycznej, która miała twarz świętego Tomasza. Niejednokrotnie ograniczali się jedynie do stwierdzenia faktu, że Maryja była zachowana od grzechu pierworodnego, od grzechów uczynkowych. Brak rozwiniętej argumentacji może dziwić wobec faktu obecności święta poczęcia Maryi już na terytorium Anglii oraz w dominikańskich księgach liturgicznych. Jednocześnie należy zauważyć, że wątpliwości strony przeciwnej, czyli strony scholastycznej, miały solidne podstawy teologiczne, ponieważ pytano o konieczność odkupienia w przypadku Matki Chrystusa. Była to kontrowersja, która tak naprawdę trwała, gdzieś drzemała, aż do zdogmatyzowania tej prawdy przez Piusa IX. Dominikanie przychylni przywilejowi niepokalanego poczęcia sytuują się raczej zatem w sferze kaznodziejskiej jak Edmer, a nie w typowo akademickiej dyskusji. Warto jednak ich stanowisko zauważyć na tle ogólnego nastawienia zakonu kaznodziejskiego przeciw niepokalanemu poczęciu Maryi. I proszę Państwa, wracamy z Oksfordu do Krakowa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.